piękne jesienne popołudnie. Witam Państwa, Dorota Niebrzydowska. W audycji Masz Prawo. Dziś rozmawiać będziemy o podatkach, ale nie o podatkach, które płaci każdy, tylko taki, który na przykład jest obdarowany albo otrzymuje spadek. Bo taki podatek, chociaż mogliśmy już o nim trochę zapomnieć, bo dużo zwolnień wystąpiło, to jednak występuje i zapominać o nim nie powinniśmy, bo żeby o nim zapomnieć, to i tak pewne obowiązki musimy wykonać. Moim Państwa gościem jest pani Dorota Pietruszkiewicz, starszy ekspert Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
Zapomnieliśmy o tym podatku, dlatego że dużo zwolnień i już się nauczyliśmy, że nie trzeba go płacić.
No tak, pani redaktor, już 10 lat mamy takie największe zwolnienie, gdy mówimy o zwolnieniu osób najbliższych. Natomiast no, z naszej praktyki, z doświadczenia, ze spraw, które się ciągle jakby przewijają w naszych organach podatkowych, wynika, że nie wszyscy ludzie wiedzą i w związku z ich niewiedzą ponoszą później pewne konsekwencje, prawda? No, konsekwencje, które skutkują, że jednak podatek trzeba zapłacić. Także myśmy już spotykali się, mówiliśmy tutaj, prawda, w radio wielokrotnie o tym podatku, no ale
ciągle są tacy, którzy nie pamiętają.
Może nie to, że nie pamiętają, ale no, spadek zazwyczaj po jednej osobie się dostaje tylko raz w życiu, tak, po danej osobie. Być może są ludzie, którzy nigdy do tej pory nie spotkali się z tym, nie zetknęli się, nie mieli takiej sytuacji, nie mieli takiego nabycia. W związku z tym jest to dla nich no, rzecz nowa. Prawda, jeśli podatek dochodowy, który płacimy co roku wszyscy, także już się do tego wszyscy przyzwyczaili. Natomiast to są takie specyficzne sytuacje, specyficzne nabycie, prawda, z którymi się niektórzy ludzie stykają po raz pierwszy.
Dużo łatwiej jest w momencie, kiedy są to nieruchomości, bo wówczas musimy zaprzęgnąć do pracy notariusza i z jego porad i pomocy skorzystać. I wtedy to on za nas wszystko tutaj, że tak powiem, załatwi i poinformuje i złoży prawie, że za nas też zeznanie do Urzędu Skarbowego, jeżeli potrzebujemy takiego zeznania, albo na przykład powie, że bez takiego zeznania to proszę się u mnie nie pojawiać, prawda?
Znaczy nie złoży zeznania, bo akurat notariusz jest płatnikiem podatku, natomiast nie ma obowiązku składania zeznania. Natomiast w sytuacji, kiedy faktycznie na przykład nabywamy nieruchomość i sporządzany jest akt notarialny, ponieważ taką szczególną formę kodeks cywilny przewiduje dla przeniesienia własności nieruchomości, dostajemy w drodze darowizny nieruchomość, więc musimy się udać do notariusza, który sporządza akt notarialny, tak? I w takim wypadku ustawodawca nie wymaga, żebyśmy już składali jakiekolwiek zgłoszenie, zeznanie. Ta czynność jest zwolniona z podatku. Oczywiście mówimy o tej grupie zerowej, tak? Czy o tej grupie najbliższej. Może wspomnę, kto należy do tej grupy.
No właśnie chciałam powiedzieć, bo tak by wydawało się, że ta najbliższa to ta najbliższa rodzina, a to wcale nie do końca tak jest.
Tak, proszę Państwa, ustawodawca w ustawie o podatku od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 roku, wprawdzie wow, jest to ustawa bardzo stara, ale ona jest wielokrotnie nowelizowana, wskazał w artykule 4a zwolnienie i wskazał grupę, która jakby podlega temu zwolnieniu. Więc wymienił tutaj grupę taką jak małżonkowie, zstępni, czyli zastępnych należy uważać dzieci, wnuki, jak również wnuki, prawnuki i tak dalej, czyli w dół schodzimy. Wstępni, czyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb i ojczym i macocha. Natomiast należy tutaj zwrócić uwagę, że w tej grupie właśnie tak zwanej zerowej, my tak potocznie nazywamy, że jest to grupa zerowa, nie ma synowych, nie ma teściowych.
Nie ma zięciów.
Nie ma zięciów, tak. Także te osoby nie korzystają ze zwolnienia. Wielokrotnie też takie pytania są kierowane do urzędów skarbowych. Czy to zwolnienie tej najbliższej grupy to obejmuje tylko jakąś kwotę? Czy to jest 100 tysięcy, czy to 10?
No także mamy w pamięci tą regulację, tak, która tam do 9 tysięcy ograniczała tę kwotę.
Także tutaj, jeśli nawet nabędziemy majątek wartości miliona, To po spełnieniu odpowiednich warunków wskazanych przez ustawodawcę, cały majątek jest zwolniony, oczywiście dla tej tylko grupy. Tak?
O której powiedziałyśmy. Tak. No to grupa, można powiedzieć, dość szeroka. Można jakoś tego teścia i teściową, zięcia i synową tutaj uruchomić również w to zwolnienie. Po prostu zrobić jakąś wielokrotną darowiznę. Znaczy najpierw synowi, a potem syn, jak będzie chciał. Tak. Natomiast po spełnieniu określonych warunków, powiedziałyśmy. I to jest bardzo ważne, bo te warunki, jeżeli ich nie spełnimy, skutkuje to tym, że po prostu ten podatek będzie.
Tak. Tutaj już być może wielokrotnie, tutaj raz, że na łamach jakby i gazet, i w radio także z naszych spotkań wspominaliśmy, także może ta świadomość już podatników jest trochę większa, poza tym każdy pewnie w rodzinie miał taką sytuację. W związku z tym tutaj najważniejsze są terminy i w zależności pod jakim tytułem nabyliśmy, prawda? Bo można nabyć pod tytułem spadku, które obejmuje ta ustawa. Można nabyć pod tytułem zapisu, czyli spadku szeroko rozumianego, dziedziczenia, zapisu testamentowego, zapisu windykacyjnego. Można nabyć też pod tytułem darowizny, polecenia darczyńcy, służebności i szeregu innych jakby tytułów, tak? I teraz najczęściej to nabywamy albo darowizna to jest, albo spadek. I tak. Teraz w przypadku spadku, więc najpierw uruchamiamy jakby taką procedurę, żeby idziemy do sądu, prawda, żeby sąd, składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
Żeby sąd powiedział, że
tak jest, że my jesteśmy spadkobiercą. Możemy to zrobić również u notariusza. Wtedy notariusz wydaje poświadczenie dziedziczenia. I tu jest dowolność. To już jest w zależności od tego, co sobie, prawda, spadkobierca wybierze.
O tyle trudniej, że wszyscy muszą się zgłosić i zgodnie
tak
ten spadek przyjąć.
No i być może tylko tyle, że u notariusza jest to szybciej trochę. I teraz, jeśli już mamy...
Ten termin od tego, i kiedy sąd nam wyznaczy rozprawę, nie zależy, prawda?
Nie. I teraz tak. Nie ma, przepisy kodeksu cywilnego jakby nie przewidują, że po śmierci powinniśmy natychmiast od razu udać się do sądu i stwierdzić, że nabyliśmy spadek, tak? Nie ma tutaj terminu, no ale wiadomo, że w dobie dzisiejszej, w dobie obrotu nieruchomościami, jeśli chcemy później sprzedać taką nieruchomość.
Albo nawet nią zarządzać.
Zarządzać, dokonywać różnych opłat, tak? Także no, wskazane jest, żeby takie sprawy spadkowe w miarę szybko uregulować. Jeśli już mamy te postanowienie sądu o nabyciu spadku, bądź też poświadczenie dziedziczenia, to termin, w jakim mamy zgłosić i należymy do tej pierwszej zerowej grupy, czyli powiedzmy dziedziczymy po rodzicach, tak? Więc mamy termin 6 miesięcy na złożenie zgłoszenia do właściwego urzędu. I tutaj, proszę Państwa, no należy pilnować tego terminu. I to nie jest termin od doręczenia dla nas postanowienia. Bo wiele ludzi mówi, że dopiero dostało...
Po 30 dniach,
tak,
prawda?
Jest. Mhm. Także termin uprawomocnienia to jest liczony od... Nie od doręczenia, tylko wtedy, kiedy przepisy kodeksu cywilnego przewidują uprawomocnienie. Zazwyczaj już teraz jest na każdym tym postanowieniu jest pieczątka. Mhm. I wtedy już mamy konkretną datę i możemy liczyć termin.
Dobrze, tylko chciałam tutaj od razu zapytać, jeżeli stwierdzenie nabycia spadku, to jest często tak, że, znaczy chyba najczęściej jest tak, że sąd mówi, do spadku powołani są dziedziczą w takich i w takich częściach,
tak,
prawda? Ta
tak.
Osoba, ta osoba i tamta w częściach takich i takich i takich. I generalnie sąd ani się nie zajmuje tym, jaki to majątek, ani co w skład tego majątku wchodzi, a my już mamy
mamy termin.
No tak.
I tu chciałam zwrócić uwagę, wielokrotnie tłumaczeniem podatników, że nie złożyli w terminie 6-miesięczny jest to, że dalej prowadzili postępowanie o dział spadku. Tutaj chciałam zwrócić uwagę, chciałam
pokazać, kto powinien złożyć,
w jakim terminie, nie, że dział spadku nie ma tutaj znaczenia. dla opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W momencie, kiedy sąd stwierdzi, że ja jestem spadkobiercą, to ja mam ten 6-miesięczny termin na zgłoszenie, tak? Dział spadku jest czynność, jest innym postępowaniem.
Zupełnie wtórnym, tak?
To już jest moje rozporządzenie jako spadkobiercy. Ja, no jeśli nawet, jeśli nie wiem, jaki jest majątek, to zgłaszam to, co wiem, to, co na dzień nabycia jest mi znane, bo może dojść do takiej sytuacji, że ja na przykład nie wiem, że spadkodawca miał jakieś rachunki.
Dokładnie.
Tak, jakieś rachunki. W takiej sytuacji ten 6-miesięczny termin jest również zachowany wtedy, kiedy ja zgłoszę 6 miesięcy od momentu, kiedy ja się dowiem o tym. Czyli powiedzmy, dowiedziałam się, złożyłam zgłoszenie SDZ-2, bo tak się nazywa to zgłoszenie, i wykazałam, że przedmiotem spadku jest nieruchomość, jest jakaś lokal mieszkalny, jest lokal użytkowy. Natomiast nie wiedziałam o jakichś kontach, tak? Mhm. I teraz dowiedziałam się, no bo bank, powiedzmy, zgłosił się do nas, czy z innych, czy dowiedziałam się od kogoś z rodziny, że takie konto było. I w takim wypadku, od momentu, kiedy ja się dowiedziałam, mam ten okres 6 miesięcy. Tutaj przy kontach bankowych, proszę Państwa, jest teraz troszeczkę uproszczone, bo już od prawie 2 lat obowiązują nowe przepisy w prawie bankowym. I teraz mogę
zgłosić się. Możemy do banku się zgłosić.
Tak jest. Mogę zgłosić się do obojętnie jakiego banku i poprosić o wskazanie, czy spadkodawca miał konta, niekoniecznie w tym banku. Bank uruchomi całą procedurę i obojętnie w jakim banku w Polsce, to wtedy dostaniemy informację, że spadkodawca miał, natomiast nie dostaniemy jaka to kwota była.
Dobrze, za chwilę powiemy, jak wypełnić to zgłoszenie, chociaż miałyśmy w ogóle o darowiznach rozmawiać, ale
dojdziemy
i do darowizn. 744-22-22-85 z przodu nasz numer telefonu. 25 minut po 14, no i sytuacja z życia wzięta. Stwierdzenie nabycia spadku się odbyło. Pani, która odziedziczyła coś po swojej cioci, zapłaciła, złożyła zeznanie. Tutaj akurat wystąpił podatek.
Tak, tutaj wystąpił, ponieważ jest to druga grupa podatkowa. W związku z tym pani powinna w ciągu miesiąca, czyli ta osoba, która jest już zobowiązana do zapłaty, nie korzysta z tego zwolnienia z 4A, ma tylko miesiąc na złożenie zeznania spadkowego. To nie jest zgłoszenie, tylko zeznanie spadkowe. I to zeznanie wszczyna postępowanie w zakresie ustalenia podatku. Tutaj podatnik sam nie oblicza podatku, tylko podatnik
otrzymuje decyzję,
otrzymuje decyzję ustalającą. Jeśli pani, jeśli zakładamy, że było 3 spadkobierców, że wszyscy, powiedzmy, w częściach równych nabyli, tak? Czyli po 1/3, czyli powinni w takim zeznaniu wykazać wartość 1/3, powinni zapłacić podatek. Natomiast później możliwa jest taka sytuacja, że dalej jest robiony dział spadku. I spadkobiercy nie dochodzą do porozumienia, nie mogą mieszkać w jednym lokalu mieszkalnym, nie dochodzą do porozumienia i zwracają się do sądu, wszczynają następne postępowanie o dział spadku i sąd na przykład zasądza, że lokal mieszkalny będzie należał do jednej ze spadkobierczyń, która powiedzmy tam mieszkała, ale zasądza też spłaty na rzecz pozostałych. I często podatnicy mówią, że ja nie dostałem nic.
Tak.
On dostał, natomiast to było już późniejsze rozporządzenie tym majątkiem, który otrzymał.
Czyli w tej sytuacji, to tutaj to, że nasza słuchaczka mówi, że nic nie dostała, to nie do końca pewnie tak. I tutaj to nie to, że zrzekła się tego, bądź też sąd przekazał na rzecz jednej osoby, nie zmienia sytuacji podatkowej.
Nie. Późniejsze rozporządzenie w dziale spadku nie zmienia. Także ci podatnicy, którzy nabyli po najbliższej rodzinie i dalej, którzy korzystaliby z tego zwolnienia, to muszą o tym pamiętać, że jeśli nawet jest później robione tak zwane postępowanie działowe o dział spadku, to zgłoszenie, które powinni złożyć do urzędu, żeby być zwolnionym, muszą złożyć, nie czekać na dział spadku, bo później może minąć te 6 miesięcy, dział spadku może być po roku, prawda? Może zapaść rozstrzygnięcie dopiero po roku. A tu już te pół roku minie i w związku z tym mogą być opodatkowani.
Dobrze, ale jeżeli złożyliśmy takie zgłoszenie, nie ma podatku, wszystko jest cudownie, znaczy,
tak.
Ale mamy nieruchomości, które są no, wspólne w jednej trzeciej. Więc się dzielimy, ty to, ja to, ty tamto. I tutaj znowu zgłoszenie, no bo to już jest jakaś darowizna w gronie.
Nie, to jest zniesienie współwłasności. I to jest nieodpłatne zniesienie współwłasności, też podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast w pierwszej grupie jest zwolnione. Mhm.
Także czyli tutaj w tej...
gdybyśmy powiedzmy, ta pani nie należy do pierwszej grupy, także ta osoba, która nabyła ponad swój udział, czyli powiedzmy no, jedna ze spadkobierczyń, tam i siostra może tej pani, tak, która nabyła ponad swój udział, będzie dodatkowo opodatkowana, ale już z innego tytułu, z tytułu zniesienia współwłasności.
Dobrze, to żeby nie namieszać za bardzo słuchaczom.
No właśnie, bo to...
6 miesięcy.
Tak, 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu od nabycia spadku albo 6 miesięcy od poświadczenia dziedziczenia.
Tak. I od momentu, kiedy się dowiemy o czymś, o czym nie wiedzieliśmy w momencie.
Tak. I tutaj, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, tam chyba rok temu się spotkałyśmy tu w radio, prawda? Uczulaliśmy ludzi o przy dyspozycjach na wypadek śmierci, bo to jest odrębny jakby tytuł, prawda? Czyli jeśli rodzice, no siostra, dzieci mają rachunek bankowy, można na rachunku bankowym zrobić dyspozycję na wypadek śmierci. Taka dyspozycja nie wchodzi do spadku, ale jest opodatkowana też podatkiem, bądź też zwolniona. I tutaj jest inny termin. Tu jest 6 miesięcy od śmierci wkładcy, 6 miesięcy. Także tak naprawdę, no jeśli wiemy, jeśli na przykład bank nam, wiemy, że rodzice zostawili nam taką dyspozycję, idziemy na przykład miesiąc po śmierci, wybieramy te pieniążki, to proszę pamiętać, że te 6 miesięcy na zgłoszenie to jest od daty śmierci.
Od daty śmierci, o Boże, ale 6 miesięcy to...
Tak.
To
nie należy to... nigdy czekać na ostatnią chwilę, Tylko jak najszybciej dokonywać, bo wiadomo, że pamięć ludzka jest też...
To oczywiście zawodna i możemy zapomnieć. Wydaje się, że mamy dużo czasu, a potem się okaże, że ten czas się skurczył i wystąpi z tego tytułu podatek. Takie zeznanie, zgłoszenie w zasadzie, bo to nie jest zeznanie, takie zgłoszenie to chyba nie jest trudna sprawa do wypełnienia, prawda?
Nie. To jest, wskazuje się dane spadkodawcy. Tak, jeśli mówimy o zgłoszeniu.
Jeszcze do darowizny
dane,
nie doszło.
Tak, dane spadkobiercy i przedmiot nabycia, tak?
Dobrze, a jeżeli osoba, która nie ma w ogóle jeszcze w Urzędzie Skarbowym żadnych spraw do załatwienia i nigdy nie miała, to musi zgłoszenie najpierw pewnie swojej osoby też złożyć, tak? Tak zwany ZAP-3, żeby urząd wiedział, kto to w ogóle składa, czy nie?
No jeśli nie ma, znaczy...
Trudno sobie wyobrazić taką osobę.
Trudno wyobrazić taką osobę, tak? Zazwyczaj no są to osoby, które mają czy numery. No, zdarzają się przypadki pewnie, które nie mają numeru, ale teraz to jest, wpisuje się numer PESEL też. Aha. Także to właściwie może być osoba, która nawet się nie rozliczy, ale coś pierwszy raz dostała.
Która nigdy w życiu w Urzędzie Skarbowym nie była. Tak. Natomiast takie zgłoszenie można sobie pobrać ze strony internetowej?
Można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów takie zgłoszenie.
Ale przez te e-deklaracje to tego nie załatwia?
Można przez e-deklarację, można i zeznanie, i można i zgłoszenie.
Czyli także, proszę bardzo, możemy już elektronicznie
tak,
się
nie musimy nawet
kontaktować.
Nie musimy się kontaktować.
Ale do właściwego sobie urzędu.
Nie. Tutaj właściwość jest inna. W zależności pod jakim tytułem otrzymujemy i co otrzymujemy. Jeśli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, organem właściwym jest organ położenia nieruchomości. Aha. Czyli jeśli dostaliśmy lokal mieszkalny w Warszawie, to mimo, że mieszkamy w Białymstoku, to organem właściwym będzie Urząd Skarbowy Warszawski, który z urzędów skarbowych, tak? Jeśli jest na przykład przedmiotem spadku jest nieruchomość, dodatkowo jeszcze konta bankowe, zawsze patrzymy tam, gdzie nieruchomość. Aha. Tamten urząd jest właściwy.
Do wszystkiego wtedy.
Jeśli natomiast są inne zupełnie, czyli dostajemy na przykład pieniądze, tak, powiedzmy, to tutaj będzie w drodze darowizny, to wtedy będzie właściwe miejsce zamieszkania podatnika.
Czyli osoby,
na przykład przy darowiznie. Natomiast darowizna również nieruchomości. Ciągle trzeba pamiętać, że tam, gdzie nieruchomość, to urząd ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
Taka czyli ważniejsza
zasada.
Nieruchomość od
ważniejsza podatnika. Jest nieruchomość, tak jest.
744 22 22. Ja mam nadzieję, że za chwilę już do tej darowizny dojdziemy. Za 23.15 w audycji Masz Paweł rozmawiamy o podatku od spadków i w zasadzie na tym się zatrzymałyśmy. To teraz przejdźmy do drugiej jego części i darowizn. Zacznę od pytania naszego słuchacza, ponieważ rzeczywiście teraz zrobiło się tak, że ruch gotówkowy odbywa się bezgotówkowo, czyli po prostu na konto. Wszystko przelewamy sobie na konto, przelewamy przeróżne rzeczy i czasami możemy nie dostrzec, że coś, co robimy, jest już darowizną, coś, co robimy, jest pożyczką, coś, co robimy, jest po prostu zwykłym rozliczeniem. Pytanie naszego słuchacza, od którego zacznę, to mamę bądź tatę, rodzica swego, ma na utrzymaniu i emerytura tegoż rodzica wpływa na jego konto. No i rzeczywiście, w jednej z takiej interpretacji najprostszej można by było sobie uświadomić, no jest to darowizna, no jakby nie było, tak? Pieniądze, które dostaje od rodziców.
No, wydawałoby się pozornie, że tak, bo to są jakieś pieniądze, tak, które wpływają na konto. Niemniej jednak tutaj umowa darowizny jest to przysporzenie kosztem swojego majątku. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że skąd te pieniądze wpływają. Przecież te pieniądze wpływają z organu emerytalnego, tak? Czyli zostało wskazane jego konto. Rozumiem, że być może rodzice nie miał konta, być może no był w takim stanie, że nie mógł pobrać pieniążków z konta. W związku z tym w organie emerytalnym zostało wskazane konto dziecka, który się opiekuje tym rodzicem. Tak? I to, że wpływają jakieś pieniądze, to jeszcze nie oznacza, że jest to darowizna. Tutaj ważne jest znaczy dla celów dowodowych to sporządzamy umowę darowiznę, natomiast również może być zawarta w formie ustnej. Jeśli tutaj organ by nawet powziął taką wiadomość, że takie są przelewy, tak, to przecież w ramach czynności sprawdzających może wezwać, może spytać, z jakiego to tytułu wpływa, czy to jest darowizna faktycznie, dokonywana jakby w takiej kwocie, czy to jest
zwykłe rozporządzenie
prawda? Na zasadzie takiej, że są to pieniądze przeznaczone na utrzymanie rodziców. Mhm. Także nie, no tutaj bym nie uznałabym nie tego, tak nie popadać i tutaj w jakiejś skrajności. Zresztą organy podatkowe na pewno są rozsądne w tym zakresie i badają, z jakiego tytułu.
Takie samo
pytanie
mogłoby się nasunąć w momencie, kiedy dzieci chociażby wyjeżdżają na studia gdzieś poza miejsce zamieszkania wspólnego z rodzicami. No i rodzice co miesiąc ciężko zarobione pieniądze przelewają.
Tak, rodzice co miesiąc przelewają pieniądze. Oczywiście mają obowiązek alimentacyjny, dopóki dzieci nie skończą, prawda, studiów do 25 roku życia, mają obowiązek utrzymania. W zależności też od potrzeb dziecka i w zależności od
możliwości.
Od możliwości, tak. I tutaj pojawiły się takie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie kwoty należałoby uznać, że to wchodzą w zwykły obowiązek alimentacyjny, a które już jakby przekraczają, można uznać, że są to darowizny. I tutaj sąd wyraził taki pogląd, że tu nie ma takiej ścisłej granicy, nikt nie może określić, tak, co to znaczy przekazanie kwoty w ramach jakichś normalnych kwot alimentacyjnych. W zależności, zwrócił uwagę, że to w zależności od możliwości tej osoby, która przekazuje, bo inne ma możliwości osoba, która zarabia 2000, inna taka, która ma 20 000, tak, i inne są być może potrzeby. Także tutaj takie przekazywanie dziecku do 25 roku życia kwot, które normalnie przeznacza on na utrzymanie, na akademik, na studia i tak dalej, nie jest to darowizna.
No to już oddychamy głęboko, dobrze, to nie jest darowizna. Ale w momencie, kiedy to nie rodzice, a umowa między wnukami na przykład, a babciami albo dziadkami.
No właśnie, babcia nie ma obowiązku tutaj alimentacyjnego. Także przekazywanie przez nią kwot będzie już darowizną, tak? I tutaj należy pamiętać, że jaka kwota podlega w ogóle opodatkowaniu. Więc w pierwszej grupie podatkowej i również tej grupie zerowej, kwota, którą nie należy, nie ma obowiązku zgłaszania, więc nie mówimy też o zwolnieniu jakimś, to jest kwota 9637. To jest taka kwota. Więc jeśli, no jest tam warunek też 5 lat, prawda?
No właśnie.
Jest tam warunek 5 lat. Natomiast jeśli w jednym roku dostaniemy 9637 i w kolejnym roku znowu przekroczymy i po przekroczeniu tej kwoty jakby babcia będzie kolejne kwoty przekazywała, to należy pamiętać, że to już jest darowizna i żeby skorzystać ze zwolnienia, to trzeba zgłosić to. Trzeba to zgłosić każdorazowo, trzeba po otrzymaniu, po przekroczeniu kwoty 9637. Żeby korzystać ze zwolnienia, to trzeba zgłosić. No i ten drugi warunek, o którym mówiliśmy, że musi być to przelew na konto.
Czyli też musimy mieć wydruki?
Musimy mieć wydruki, to znaczy składając zgłoszenie SDZ-2 nie ma obowiązku dołączenia od razu do tego zgłoszenia wydruków potwierdzających faktycznie
otrzymany przelew.
Tak, otrzymany, że nastąpił to nie w formie wpłaty do ręki, tylko że przelew był. Tak? Natomiast organ podatkowy może w ramach czynności sprawdzających wezwać stronę do okazania takiego przelewu. Organ podatkowy nie ma prawa żądać przy zgłoszeniu, mówimy przy zgłoszeniu,
tak.
To nie ma prawa żądać do okazania, do złożenia razem ze zgłoszeniem takiego przelewu.
Nie ma załącznika.
Nie ma takiego załącznika, natomiast no, większość podatników kseruje te przelewy i dołącza, żeby później jakby nie być wzywanym
dodatkowo. No tak, bo potem w banku trzeba będzie tego szukać po jakichś wielu, wielu latach może. O tak, telefonicznie to my na 744 22 22 przyjmujemy numer telefonu takie i pytania tutaj. Ja jeszcze wrócę do tej darowizny, która nie jest takim przelewem, który się cyklicznie pojawia, tylko jednorazowo. Mhm. Przyszedł przelew, po prostu ktoś nas obdarował, raz złożyliśmy zgłoszenie, a potem dziedziczymy coś i znowu. I po prostu i tak się nam to kumuluje. Mhm. Ale w ciągu tych 5 lat była darowizna, był spadek, ale wszystko oddzielnie.
Tak, więc należy tutaj wziąć pod uwagę, że tutaj te 5 lat od ostatni, jakby licząc od, powiedzmy, w tym roku dostaje darowiznę, tak? Mhm. Więc tego, tak naprawdę wychodzi 6 lat, pani redaktor, ponieważ ja tego roku nie liczę, a liczę 5 lat wstecz. Czyli 2017 nie liczę, a liczę 16, 15, 14, 13 i 12. Ponieważ jeśli ja dostanę na koniec 17, to tak praktycznie mogę powiedzieć, że ten okres to będzie 6-letni.
Sześcioletni,
ale mogę dostać też 2 stycznia 2007. W ciągu tych 5 lat ja sumuję wszystkie nabycia. Czyli jeśli sumuję nabycia od tej samej osoby lub po tej samej osobie. Czyli ja mogę dostać darowiznę raz od siostry, będzie w kwocie wolnej, tak? 9637, bądź będę zwolniona.
No tak.
Dostanę 10 tysięcy na przykład od siostry, zgłoszę w urzędzie skarbowym. Mogę w tym samym roku dostać 20 tysięcy od rodziców, też zgłoszę. Tu chodzi, że od tej samej osoby lub po tej samej osobie. Czyli jeśli ja dostałam darowiznę od mojej mamy, na przykład było to 5 tysięcy, tak? I teraz mama zmarła i zostawia mi spadek, to trzeba do tego spadku również doliczyć te 5 tysięcy. Chodzi tutaj, powiem dlaczego, bo jest ciągle jedna kwota, mówimy cały czas o pierwszej grupie 9637, taka kwota, która nie podlega, nadwyżka powyżej tej kwoty dopiero podlega opodatkowaniu.
Jeżeli nie wypełnimy tych warunków.
I gdybyśmy nie łączyli tych 5 lat, to wtedy powiedzmy darowizna, ktoś by sobie rozbił jedną darowiznę na kilka. Mhm. I wtedy od każdej byśmy musieli odjąć kwotę 9637.
Jasne. Dlatego to trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy, co dostajemy od kogo, ale co potem od kogo dziedziczymy. No i to zgłoszenie tutaj nam bardzo wiele załatwia, no bo jeżeli je złożymy i w terminie, no to naprawdę nikt do nas nie będzie pukał do drzwi i prosił o prosił o po prostu podatek do zapłacenia, ale jeżeli uchybimy temu terminowi, to on już się nie przywróci.
Nie, ponieważ jest to termin prawa materialnego i taki termin nie podlega przywróceniu.
744, 22, 22, jeszcze przez kilka Dużyczka. Minut. Za 10 minut 15. Panu dziękujemy również za to, że wysłuchał naszych porad, które są za darmo, całkowicie za darmo, co może za abonament trochę, tak bym powiedziała przekornie. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o darowizny, to tutaj termin od momentu, kiedy otrzymamy, prawda? Czyli tak, przelew, tak. Darowizna.
Tak, natomiast tutaj chciałam też uczulić, bo wiele osób myli jakby darowiznę z pożyczkami też, bo to jest też taka forma wsparcia, którą może być udzielona przez najbliższą rodzinę, tak? No nie wszyscy bliscy no obdarowuje. Tak, niektórzy również z rodziców czy siostra również może pożyczyć pieniążki, tak? I tutaj pożyczka również korzysta z takiego zwolnienia dla tej grupy zerowej pod warunkiem, że podobnie jest to przelew też na konto bankowe, na konto płatnicze, do skoku albo wpłata przekazem pocztowym, ale tutaj trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki. Czyli jeśli umowę pożyczki dzisiaj zawieramy, na kwotę, na przykład z siostrą, na kwotę 20 tysięcy, to żeby to było zwolniona ta pożyczka, to wówczas musimy iść do urzędu skarbowego, mojego właściwego urzędu skarbowego, siebie, tak? I zgłosić na druku PCC3.
Tutaj jasne. Już inny i tutaj druk. Też kwoty i nie też grają jest, roli?
Tutaj kwoty nie grają roli, też przy tej zerowej grupie, tak? Tylko przy pieniądzach jest. Przy pożyczce środków pieniężnych jest warunek 14 dni, nie 6 miesięcy. Tutaj trzeba tutaj pamiętać o 14 dniach.
Tak, dobrze. Tak. Czyli pożyczka również może być zwolniona. Nie może wszystko być. Musimy nazywać darowizną. Tak. Ale
pożyczka jest zwolniona dla grupy nie zerowej, ale dla pierwszej grupy podatkowej, czyli na przykład synowa, tak, może dostać pożyczkę. I to jest kwota 9637. I jej nie trzeba, znaczy ją trzeba zgłosić, ale ona jest zwolniona. Można również dostać pożyczkę od osób obcych, która również będzie zwolniona, tak. Taką kwotą jest 5000 od jednej osoby, a 25 od wielu w ciągu 3 lat, licząc od 1 stycznia 2009, to tutaj jest takie no, trochę skomplikowane, bo trzeba sobie te 3 lata wyliczyć. Tak? Ale może być też może taka być. Pożyczka tak zwolniona.
Nie wszystko trzeba nazywać tak. darowizną, ale tutaj pytanie naszego słuchacza, który po prostu miał pieniądze w domu, gromadził, nie ma konta, poszedł do banku i wpłacił córce na konto w formie właśnie darowizny.
Tak, jeśli to jest wpłata, jego może być wpłata, prawda? Nie musi być przelew z konta na konto, możliwa jest też wpłata. Ważne jest, żeby wskazać pod jakim tytułem i żeby to było na konto właśnie obdarowanego.
Dobrze, a jeżeli to nie robimy przez konto bankowe, tylko po prostu wyciągamy, pożyczamy, wyciągamy, dajemy.
No to wówczas jest to podatkowane, czy to podatkiem od spadków i darowizn, czy podatkiem z tytułu, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bo pożyczka podlega opodatkowaniu 2% od wartości przedmiotu pożyczki.
A jeżeli uchybimy temu terminowi 6-miesięcznemu, jeżeli chodzi o darowiznę, to wówczas co? Urząd Skarbowy nas wezwie i policzy nam podatek, a może nie zauważy po prostu.
Darowizny?
Tak.
No proszę Państwa, jeśli na przykład dostaniemy większą kwotę gotówki i przeznaczymy ją na zakup mieszkania, bo to są najczęściej, że tak powiem, najczęstsze sytuacje, które się zdarzają i o których Urząd Skarbowy prędzej czy później taką informację ma, bo na przykład wszczyna postępowanie z zakresu nieujawnionych źródeł dochodu, tak? I wtedy osoba, która dostanie pieniądze, a nie ma pokrycia na przykład w swoich oszczędnościach na zakup mieszkania, powołuje się na darowiznę, którą wcześniej nie zgłosił. W takim wypadku, jeśli to nastąpi już w trakcie czynności kontrolnych, w trakcie czynności sprawdzających, to jest sankcja przewidziana, jest 20% podatku, jest taka stawka podatkowa.
Zabolało.
Także tak.
Także warto zgłosić, warto tym bardziej, zgłosić. Że to nic nie kosztuje, tak można jest. To zrobić przez internet, to też nic nie kosztuje. Pamiętajmy, że dostajemy też prawa różnego rodzaju, prawda, bo może to być to zasiedzenie, prawda, nie, może to być jakaś służebność, to też mogą być darowizny.
Tak, tak.
I to też może wschodzić w skład. Nie dam skończyć, dlatego, że już...
To nie darowizny, ale to są tytuły, które są z tytułów, których jeśli nabędziemy, to jest to opodatkowane podatkiem, czyli są to tytuły wymienione w artykule 1 ustawy.
Warto więc po prostu pamiętać od czego?
Warto pamiętać, warto spytać w swoim urzędzie skarbowym, na pewno chętnie panie wyjaśnią, bo wszyscy zainteresowani jesteśmy tym,
lepiej
żeby
przed.
Płacić, albo być zwolnionym, albo korzystać ze zwolnienia, które przewiduje ustawodawca.
Jeszcze wiele tematów nam zostało do poruszenia, ale to już nie dzisiaj. Pani Dorota Pietruszkiewicz, starszy ekspert Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, była naszym gościem. Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia, mówi państwu Dorota Niebrzydowska.
Do widzenia.